pięknie jest za oknem. Nic, tylko siedzieć pod kocem i pić ciepłą czekoladę. Ale to można robić w Warszawie, w Kijowie. W Kijowie nie wiem, czy jest jeszcze ciepła czekolada. Na pewno jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, Łukaszu, dzień dobry Państwu. I jest ciepła czekolada w Kijowie też.
Chociaż jak się patrzy na skalę zniszczeń i na skalę kłopotów, to nie zawsze jest ciepło w mieszkaniu i nie zawsze jest prąd, a raczej częściej go nie ma niż jest. Przynajmniej tak to można wyczytać z informacji, jakie pojawiają się w polskich mediach.
Tak, wczoraj byli, no niestety, kolejne takie awaryjne wyłączenia prądu. Także no, siedzieliśmy kilka dobrych godzin bez prądu, ze świeckami. No cóż, takie życie. Ale życie trwa. Dzisiaj od rana prąd jest, ciepła woda jest, czekolada gorąca też jest. Także żyjemy.
Także żyjemy i staramy się doczekać mniej więcej do końca wojny, chociaż pewnie kiedy to nastąpi. Jeszcze zanim do linii frontu, zanim do tego, jak wojska przechodzą, to przeczytałem dość wstrząsającą relację jednego z wykładowców akademickich z Chersonia, który opowiadał, jak pół roku się ukrywał przed Rosjanami. Jakie do was dochodzą informacje z terenów, które były okupowane przez Rosjan, zostały wyzwolone przez armię ukraińską? Jakie to są historie i jak w zasadzie można opisać działania okupacyjne Federacji Rosyjskiej?
No, dla nas to niestety już nie jest jakimś zaskoczeniem, bo my już widzieliśmy to wszędzie na deokupowanych terenach i wiemy, że są katownie, gdzie katowano i zabijano ludzi, naszych ludzi. I no, ostatnia informacja z Chersonia to taka też wstraszająca być może, chociaż też nie zaskoczająca, że CNN podobno to podało, że na śmiecisku w Chersoniu, kiedy on jeszcze był okupowany, to okupanci po prostu wyrzucali ciała swoich żołnierzy i tam grzebali ich pod śmieciami. Albo spalali ich tam na tym śmiecisku, bo ludzie, którzy mieszkają obok tego, oni czuli ten straszny ten zapach i opowiadali. Chociaż to... Przepraszam, to śmiecisko było otoczono żołnierzami rosyjskimi i nie wolno było tam podchodzić. Także coś tam się działo. Na razie jeszcze boją się ludzi tam chodzić, bo być może jest nadal wszystko zaminowane. No, oprócz tego w Chersoniu wczoraj doszło do ostrzału w Chersonie i niestety bodajże jedna osoba zginęła wobec tych ostrzałów od ran poniesionych podczas tego ostrzału już w szpitalu. I jest informacja o tym, że rząd ukraiński proponuje wszystkim chętnym z Chersonia wyjeżdżać za kosztem rządu w inne części Ukrainy, żeby przeżyć chociażby zimę, bo na razie w Chersoniu nie ma jeszcze prądu, chociaż w niektórych miejscach tego miasta już sporadycznie on jest, ale 90% miasta na razie jest jeszcze w ciemności, a też nie ma ogrzewania i nie ma wody, także życie jest ciężkie teraz w Chersoniu dla tych ludzi, ale no, głównie, że są wolni i dlatego zostają w Chersoniu. Już przypominam Państwu, że od 2 dni kursują pociągi do Chersonia z Kijowa przez Mikołajów, a też kolejna fajna informacja, którą dostaliśmy z Mikołajowa, to jest to, że za wczorajszy dzień nie odnotowano żadnych ostrzałów obwodu mikołajowskiego. To jest po prostu chyba po raz pierwszy od lutego tego roku nie było żadnych ostrzałów tego obwodu. To jest bardzo ważna i bardzo obnadziejająca informacja. Oprócz tego wczoraj była też bardzo ciekawa informacja dotycząca Mierzei Kinburnskiej. To już oficjalnie to jest jedyny kawałek obwodu mikołajowskiego, który jeszcze jest pod okupacją i znajduje się, to jest półwyspa, która łączy się z częścią chersońskiego obwodu tuż już na lewym brzegu Dniepru. I jest informacja, że tam są teraz działania wojenne, tylko co tam się dzieje, na razie nie ma konkretyki. O tym powiedzieli wczoraj rzecznik Ministerstwa Obrony. Także czekamy na informację i ta Mierzeja jest szczególnie ważna, dlatego że stąd był ostrzeliwany też Mikołajów i stąd ostrzeliwany był port w Mikołajowie, który chcą też, Urząd Ukrainy chce wykorzystać do dostarczania do światu też zboża ukraińskiego, też wykorzystując port w Mikołajowie. Także czekamy na wyniki tych działań wojennych. Trzymamy kciuki, wierzymy w nasze wojsko i czekamy informacje. Natomiast jeżeli chodzi o działania wojenne na przykład w obwodzie, jeszcze w częściach okupowanych obwodu charkowskiego, to niestety wróg nieco polepszył swoją pozycję pod miasteczkiem Dworiczne. Tutaj jest miejscowość, która nazywa się Limań Pierwszy, nie ten Limań, który został wyzwolony w obwodzie donieckim, tylko w obwodzie charkowskim i on jeszcze wczoraj był zaznaczony jak szara strefa, dzisiaj ja widzę już, że on jest pod kontrolą wojsk rosyjskich niestety. Także tam też naszym chłopcom nie jest łatwo, szczególnie zważając na tą pogodę, która jest teraz za okniem. No, ta pogoda jest kiepska jak dla nas, tak i dla Rosjan. Chociaż jest stereotyp mówiący o tym, że Rosjanie niby są odporniejsi na mróz, na śnieg, na to wszystko. Nie, to jest nieprawda. Oni są tacy sami jak i my. Także i można ich, jak już widzimy, pokonywać na polu walki. Ale Rosjanie niestety mają drobne, ale sukcesy. Też to można powiedzieć o miejscowości Pawliwka, która znajduje się na południe od Wuhledaru. Tam non-stop są ataki wojsk rosyjskich i tam też według niektórych informacji przerzucili wojska z chersońskiego, z prawego brzegu deokupowanego w obwodzie chersońskim i wtoczą się walki już bezpośrednio w centrum już tej miejscowości Pawłówka, która jest też bardzo ważna, bo niedaleko jest koleja, którą Rosjanie przerzucają wszystko na południe Ukrainy, do okupowanych części obwodu zaporożskiego i chersońskiego. I dlatego oni tak aktywnie próbują zająć Pawłówkę, a zarazem też i Wuhledar. No ale na razie w Pawłówce toczą się walki, a Wuhledar jest absolutnie pod kontrolą ukraińską. No i bardzo zacięte walki nadal są pod Bachmutem, Soledarem i toczą się walki bezpośrednio w miasteczku Marinka, która znajduje się na południowy zachód od Doniecka.
To jest ten element z frontów. Zastanawiam się, na ile już skończyły się te ostrzały rakietowe, na ile jest tak, że Rosja chwilowo, przynajmniej chwilowo, dostała zadyszki, jeżeli chodzi o ataki rakietowe.
Na razie no, przez chyba 5 albo nawet więcej dni nie było tych rakietowych ostrzałów w całej Ukrainie, tak powiem, bo blisko granicy, na przykład w obwodzie charkowskim, w obwodzie dnipropetrowskim, zaporowskim, tam spadają rakiety typu S-300, które wykorzystują Moskale dla tego, żeby ostrzeliwać po prostu cywilów i trzymać to w takim strachu. Także tam ostrzeliwują tymi rakietami typu S-300, no ale oni mają swój mały zasięg i dlatego nie sięgają na przykład Kijowa albo innych części Ukrainy. Także ostrzałów rakietami typu Kaliber albo H-55, H-101 na razie i dzięki Bogu my nie widzimy, ale ja nie mam żadnych wątpliwości, że Ruscy teraz po prostu gromadzą tego typu rakiety, żeby znów być może zaatakować masowo całą Ukrainę.
Powiedział Dmytro Antoniuk z Kijowa. Dziękuję bardzo za tą relację i do usłyszenia.
Dziękuję, życzę miłego dnia.